Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studio naszego gościa, którym jest pan Maciej Mazurek, publicysta, poeta, malarz, członek zespołu teologii politycznej, także redaktor zeszytów karmelitańskich. Jeszcze Boże, witam.
Tak, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Ojca.
Dzisiejszy temat to wojna kulturowa w kontekście sztuki i chrześcijaństwa. Bardzo ciekawy temat, bo związany z kulturą, ale widzimy, że jest wojna, tak? Czyli rozstrzygnijmy pomiędzy kim a kim jest ta wojna, jakie są źródła tej wojny, tej walki kulturowej.
No to jest rzeczywiście wielki, chyba podstawowy i fundamentalny problem naszej współczesności. Wojna w kulturze, która się toczy od lat, myślę, 60., że tutaj takim momentem przełomowym jest kontrkultura. Ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z takim znakomitym reżyserem Lechem Majewskim, mówiąc mu właśnie o wojnie w kulturze, no co on powiedział, żeby to była tylko wojna w kulturze. Rzeczywiście kontrkultura spowodowała, że skończyło się takie jednoznaczne oddziaływanie chrześcijaństwa jako tła pozytywnego, że pojawiła się formacja duchowo-intelektualna, no, która rozpoczęła konsekwentny demontaż kultury zachodniej. Znaczy to, co jest naszym dziedzictwem, to, co jest naszą tradycją, to nagle stało się podejrzane. No, za sprawą przede wszystkim filozofii, która ma źródło w marksizmie, mianowicie filozofii podejrzeń. Głównie chodzi o filozofię postmodernistyczną. No, która jest de facto... Nowa lewica. Ona dokonała takiej totalnej destrukcji kultury zachodniej. No i efekty tego są negatywne. Ogromny spór, taki powiedziałbym intelektualny, który się toczy cały czas i który ma konsekwencje takie, powiedziałbym, negatywne. Nie?
Czyli do tych lat 60. prym w kulturze wiodło chrześcijaństwo, tak? Z tego, co rozumiem.
To znaczy było tłem pewnym. To znaczy istniało jakby przekonanie co do, że pewne kwestie, pewne wartości są jakby nie negocjowalne.
Czyli były stałe zasady.
Były stałe zasady. To znaczy, oczywiście, że ten przełom lat 60. wiąże się też jakby ze zmianą sposobu gospodarowania. To znaczy, mamy po raz pierwszy jakby w historii mamy niezwykle wydajny przemysł, który, między innymi pojawia się taka teoria kiedyś, że rewolucja kontrkulturowa była dlatego możliwa, że po raz pierwszy w historii można było przeżyć nic nie robiąc, korzystając tylko ze śmietników, ponieważ poziom industrialny był tak wysoki, że można było sobie pozwolić właśnie na taki luzacki tryb życia. No i stąd właśnie pojawienie się hipisów. Ja trochę upraszczam. Ale między innymi kontrkultura nie była żadną wielką rewolucją, nie? Dlatego że kapitalizm potem idealnie tę kontrkulturę jakby odpowiednio zagospodarował. Nie? Ja przypominam sobie taki znakomity esej profesora Ryszarda Legutko właśnie o kontrkulturze, który pokazywał sprzeczności, że niby jest to oczywiście walka z kapitalizmem, ale na przykład zespoły śpiewały o tym, że kochajcie się, róbcie, nie róbcie wojny, tylko kochajcie się, względnie celebrujcie jakby swoje życie nic nie robiąc, tak? Natomiast ci piosenkarze, którzy śpiewali to, byli w tym show biznesie, który wymagał od nich, kapitalistycznego, ciężkiego wysiłku. Nie? Także kontrkultura sama w sobie była zakłamana. Zresztą w dużej mierze to, co się dzisiaj dzieje w kulturze zachodniej, to jest efekt tego, że pokolenie kontrkultury opanowało główne media. Znaczy niestety trzeba przyznać, że ja wolę określać tę nową formację jako lewacką, ponieważ lewica jednak nie czyniła na przykład seksualności sprawy politycznej na przykład. Nie? Tradycyjna lewica nigdy tradycyjnym lewicowcom nie przyszłoby do głowy, żeby na przykład upolityczniać walkę o legalizację narkotyków, nie, co robi ta nowa lewica. Że no, powiedział, opanowała media przede wszystkim. Opanowała media, no i to, ta wojna, ta pierwsza runda wojny kulturowej, ona została na Zachodzie wygrana.
Przez tych rewolucjonistów?
Tak, przez rewolucjonistów. Przez rewolucjonistów, znaczy powiedziałem tak, quasi-rewolucjonistów, dlatego że no, to jest symulacja buntu, nie? To jest symulacja buntu. Oni świetnie potrafią bunt symulować, bunt, który de facto no, niewiele kosztuje. Zresztą a propos tej symulacji, no między innymi guru neokomunistów Żyżek, taka szczególnie swego czasu w krytyce politycznej, taki intelektualista, powiedziałem postmarksistowski, który nawiązuje do Lenina, mówi, że ta nowa lewica no, w pewnym sensie pomaga temu oligarchicznemu kapitalizmowi w kreowaniu jakby nowych potrzeb, w rozbijaniu barier, no właśnie barier obyczajowych, nie po to, żeby rozszerzać rynek. Ale jednocześnie oczywiście za tym się kryje ta retoryka no, walki o wolność nieograniczoną. Oczywiście walka z Kościołem tutaj jest kwestią jakby priorytetową, no, ponieważ Kościół jako instytucja, która ma zakorzenienie metafizyczne, ponad tym, temu metabolizmowi mówi, no, że nie. To jest walka o władzę, walka nad duszami ludzi. I tutaj akurat no, religia jest czymś bardzo skutecznym, jako taka, powiedziałem, podstawowa, fundamentalna tama. No tu też jest pewna szansa, że Polska tej rewolucji nie ulegnie. Znaczy, jeszcze jest jedna bardzo taka przesłanka jakby pozytywna, kiedy myślę na przykład o Polsce, że jednak doświadczenie komunizmu jakby nauczyło ludzi jakby łapać te elementy manipulacji, jakim podlegają. Że to jest pewien zasób, pewna umiejętność wyniesiona właśnie z tego oporu wobec systemu totalnej manipulacji, że ludzie wiedzą, kiedy są manipulowani. No i między innymi wynik wyborów, efekt bumerangu, nie? Wskazuje na to, że tak jest, że poziom manipulacji mediów głównego nurtu był tak gigantyczny, no, że w pewnym momencie Kowalski poczuł się jednak oszukany, bo zobaczył rozdziel między tym Matrixem w telewizji, a tym, co widział w realu i powiedział basta, nie? Mnie oszukać jednak cię nie da. To też jest pewna jakby szansa na zatrzymanie tej manipulacyjnej formacji lewackich, powiedziałem, intelektualistów. To jest świetnie opisane zresztą. Ja tutaj nie mówię niczego, powiedziałem, oryginalnego, tak na marginesie. Nie?
Jak tak patrzymy na sztukę współczesną, czy możemy dać taki znak równości, że to się równa kontrkultura? Bo patrzymy, no wiele osób, z którymi gdzieś tam też rozmawiam i patrzymy na te współczesne różne dzieła malarskie, tak, czy rzeźby. No.
Znaczy sztuka na tej wojnie kulturowej jest powiedziałbym, jest bardzo przydatnym narzędziem. Ja tutaj wrócę do tej słynnej instalacji Catalana w Zachęcie w 2000 roku. Chodzi o szóstą godzinę, o papieża, którego uderzył meteoryt. Catalana, taka wielka gwiazda sztuki światowej. Nie? Czyli dyrektor Zachęty, Anda Rotenberg, wprowadza do takiej podstawowej instytucji wystawienniczej polskiej no, dzieło, no, które wiadomo z góry, że wywoła kontrowersje. I teraz jest pytanie, po co? Nie? Dlaczegoż wywoływać coś, co jest wojną domową? Nie? No jest to zaproszenie do wojny domowej. Jeżeli ja sprowadzam, jakby wystawiam dzieło, jednocześnie a priori no wiem, że ono wywoła szok, wywoła sprzeciw no, ludzi wierzących, czy katolików, czy ludzi przyzwoitych. Nie? To jest właśnie zaproszenie do wojny domowej, co właśnie uskutecznia ta nowa lewica, która podaje się za liberałów. Znaczy, ja często kilka razy o tym mówiłem i pisałem, że o tym posługiwaniu się słowem liberału. I oczywiście dzisiaj my to traktujemy w kategoriach oczywiście pejoratywnych, bo liberałowie ze wschodniego wybrzeża, czyli powiedziałbym lewicowcy. Nie? Natomiast ja mimo wszystko, pomimo że ja jestem przywiązany do słowa, do liberała, do wolności. Zresztą to jest polska tradycja, tak? Wolność jako ta wartość najwyższa. Liberalizm, o czym się nie mówi, nie pamięta, powstał nie tylko jako pewien zespół idei wymierzonych we władze królów, bo to się rodzi w Anglii i we Francji XVII-XVIII wiek, ale też był sposobem na zakończenie wojny domowej. Dlatego, że w XVI-XVII wieku Europa przeszła straszne paroksyzmy wojen religijnych. Protestanci z katolikami oczywiście mordowali się, zabijali, tak jak dzisiaj szyici z sunnitami. I w pewnym momencie, co trzeźwi filozofowie liberalni doszli do wniosku, że trzeba ideologicznie jakby ten spór zakończyć. Trzeba zobaczyć, dlaczego on ma miejsce. I zdano sobie sprawę z czego. Mianowicie, że kwestie jakby religijne, kwestie obyczajowe, kwestie wychowania dzieci nie mogą być przedmiotem polityki. Ponieważ są to rzeczy tak delikatne, tak intymne, że one zawsze będą stanowiły przedmiot sporu. Więc jeżeli będziemy wprowadzać to na agorę polityczną, to będziemy mieli zawsze wojnę domową. No i usunięto te rzeczy, te konfliktogenne zasady rzeczy z agory politycznej i to spowodowało, że można było budować liberalne, demokratyczne, liberalne jakby społeczeństwo, gdzie obowiązywała zasada powściągliwości. Że ja jestem powściągliwy jakby w ekspresji jakby swoich, powiedziałem, pragnień. Nie? To się też wiąże jakby z koniecznością utrzymania pewnej czystości obyczajów. No nawet pewnej hipokryzji, o tak, nie? Takiej delikatnej hipokryzji, która chroni po prostu, że i wiadomo, że człowiek nie może być nadmiernie ekspresyjny, tak? I żądać tego, czego tak naprawdę chce, no musi się powściągać. No to jest kwestia jakby wychowania. To wszystko w pewnym momencie uznano za balast. Właśnie liberałowie z kontrkultury uznali to za balast i nawiązali do myśli Jana Jakuba Rousseau, tak? Do tego mitu dzikusa, tego człowieka autentycznego, którego właśnie deprawuje kultura i cywilizacja. Nie? Zawsze się śmieję, że ilekroć właśnie spotykam jakiegoś obłośnionego gościa, który się rzuca na mnie i od razu chce się przyjaźnić, to wiem, że to jest cytat Jana Jakuba Rousseau, tak? Czyli ta autentyczność, która jakby wylewa się z niego. Nie? Czyli wiara, że we mnie jest coś, nie wiem, niezbywalnego, autentycznego, co samo w sobie jest wartością. Nie? No. To są oczywiście mity, nie? Wiadomo, że człowiek się kształtuje w wyniku socjalizacji, w wyniku pracy, w wyniku wysiłku. To jest jakby jasne. Ale wracając do tego powiedziałem liberalizmu. I kto był, jaka formacja intelektualna? Intelektualna, bo Lenin był, powiedziałbym, geniuszem zła, geniuszem nihilizmu. Właśnie bolszewicy zdali sobie sprawę, że najlepszym sposobem na zniszczenie tradycyjnego społeczeństwa jest właśnie uderzenie w obyczaje, w religię, czyli upolitycznienie religii i obyczajów. No i ja w pewnym momencie tak zacząłem przyglądać się, myśląc właśnie o tej kontrkulturze, o tej wszechwolności do przeżycia wszystkich możliwych rzeczy na tym świecie. Zacząłem się przyglądać w pierwszej fazie rewolucji bolszewickiej i odkryłem, i tam można zobaczyć, że to, co się dzisiaj dzieje, w dużej mierze jest jakąś kalką. Ja nie lubię wtłaczać myślenia o historii w tryby analogii, bo to zawsze jest, powiedziałbym, naciągane i niebezpieczne, ale pewne takie elementa są. Na przykład pierwsze parady wyzwolenia właśnie do miłości. Nie? To jest bodajże Moskwa, 1918 rok, pierwsza faza rewolucji bolszewickiej, gdzie tam tłum golasów spaceruje ulicami Moskwy z transparentami właśnie wyzwolić miłość. Nie? Jak Lenin się o tym dowiedział, to powiedział: towarzysze, tak trzymać. No, to jest, to bodajże u autor Mistrzej Małgorzaty.
Buchakow.
U Buchakowa w dzienniku jest zapis, jak Golasy wchodzą do autobusu w Moskwie chyba w grudniu 24 roku. Cały czas pierwsza faza rewolucji bolszewickiej. No, panie ubrane w szale i na szpilkach, panowie w krawatach i w butach, nie? Szóstkami. No to się oczywiście moherom rosyjskim bardzo nie podobało, to jest jasne, nie? No właśnie to one stanowiły ten, to nie były Europejki w dzisiejszym tego słowa, w naszym tym liberalnym rozumieniu. Dalej kwestia tak zwanych komunarstwa, czyli komuny miłości, 12 osób żyjących ze sobą, nie? Jako norma. To był wielki socjotechniczny eksperyment. W pewnym momencie, kiedy rzeczywiście doszło już do rozbicia tych tradycyjnych hierarchii czy wartości jakby rodzinnych, no to nastąpiło odejście od tego i rozpoczęła się, no, nazwijmy to kontrrewolucja obyczajowa, nie? Ale już partia strzegła czystości obyczajów, nie? To już był partia.
Czyli naród potrzebował kogoś, kto będzie takim kuratorem nad
no właśnie,
nad
no właśnie.
Obyczajów, nad kulturą.
Tak jest. Tak jest. Ale to pokazuje co? Mianowicie, że tutaj nie chodzi o żadne wyzwolenie do szczęścia, nie chodzi o żadne szczęście kogokolwiek, tylko chodzi wszystkim o władzę. Następuje jakby zmiana paradygmatu władzy z liberalnej demokracji w kierunku oligarchii, w kierunku tyranii. My nie wiemy, co się z tego wyłoni. Wróciłem też w ramach właśnie jakby analizy tej przemiany, którą obecnie obserwujemy, do ósmej księgi Platona, gdzie on opisuje w sposób genialny i proroczy no właśnie przejście od demokracji do tyranii poprzez oligarchię. No tam właśnie wyraźnie pisze o tym, że symptomami jest to, że rodzice boją się dzieci, nauczyciele usiłują przypodobać się uczniom. Oczywiście obyczaje ulegają rozluźnieniu, że człowiek staje się niewolnikiem własnych namiętności. No bo wiadomo, że przestaje być silną jednostką. Oligarchia potrzebuje masy, którą można lepić.
Czy tak w kontekście tego, co pan tutaj przedstawił, możemy też jakoś powiedzieć, że współczesna sztuka jest jakoś niejako taką religią, nie wiem, ideologią, że próbuje zająć to miejsce religii?
Tak, to znaczy czytałem taką książkę niedawno Sarah Thornton, 7 dni w sztuce nowoczesnej. No, książka jest naprawdę świetna. Autorka oczywiście reprezentuje ten światopogląd lewicowy, lewacki. Ona jest zachwycona tym światem, ale jest inteligentna. Opisuje, na czym polega ten fenomen jakby sztuki współczesnej, to zainteresowanie sztuką współczesną. Tam są gigantyczne pieniądze. Przede wszystkim rozmawiałem z takim moim przyjacielem, Bronisławem Krzysztofem, znakomitym malarzem mieszkającym w Bielsku Białej, który właśnie akurat dobrze zna mechanizmy funkcjonowania tego świata sztuki od strony takiej merkantylnej i mówi, że po narkotykach, handlu bronią, handel sztuką to są gigantyczne pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia lokowania nadwyżek. Kapitał oligarchiczny gdzieś musi te nadwyżki lokować, zatem, a górna granica wyceny dzieła sztuki no właściwie jest sprawą czego? No sprawą ewentualnie instytucji nadających wartość, konsekrujących. Nie? To są właśnie instytucje muzealne. To są całe, jakby powiedziałbym, sploty układów. Nie? To znaczy, i proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Katelan, ta szósta godzina z Janem Pawłem, uderzony w meteorem, zjawia się w Zachęcie. Nagle to dzieło za sprawą tego oporu tutaj zyskuje na swoistej wartości. Tak? Jego wartość symboliczna wzrasta. No dlatego, że...
Przez taką reklamę.
Przez taką reklamę, nie? No, i otóż i już, nie? I już jest... To jest biznes. To jest biznes. Co do wartości, powiedziałem, estetycznych, no to jest jakby zupełnie inna kwestia, że ta sztuka dzisiejsza, przynajmniej te elity, nazwijmy to intelektualne, artystyczne, one wydały wojnę estetyce, nie? Temu, co jest estetyczne.
To w jakim celu powstaje sztuka, jeśli nie dla celów estetycznych?
No jako komunikat ideologiczny. Jako rzeczywiście komunikat, który ma czynić. Sztuka jest, ona jest polityczna, ona udaje apolityczność, ale jest polityczna, no jest kodowana. Komunikat polityczny w sprawie gender, w sprawie feminizmu, w sprawie no, tych wszystkich, powiedziałem, soft ideologii, które powstały.
Tęcza, tak? W tej
oczywiście. No. A propos tej tęczy, to napisałem w Gazecie Polskiej codziennie właśnie tekst na temat. Użyję tego języka młodzieżowego, no to jest obciach. Jakaś makatka, no to brudne, brzydkie, nieładne. Nie? Ja zastanawiam się, jak takie brzydactwo, ja już pomijam ten aspekt taki ideologiczny, nie? Treściowy, no ale jak takie brzydactwo można w ogóle postawić w centrum Warszawy? No przecież to jest okropne, z estetycznego punktu widzenia. To dowodzi tego ideologicznego zakręcenia na tak zwanych elit intelektualnych, ale co do właśnie tej książki 7 dni w sztuce nowoczesnej, dlaczego mówiłem, że Sara Thornton jest inteligentna? Ona opisuje oczywiście ten mechanizmy kształcenia, mechanizmy wytwarzania dzieł, aukcja. Przede wszystkim aukcja, gdzie licytuje się dzieła za ciężkie, niewyobrażalne pieniądze, to jest hazard, które niezwykle wciąga, nie, to jest jasne, bo to jest gra. Tak zwany wielki świat, nie? No, wielki świat, który usiłuje naśladować arystokrację. To znaczy, różnica polega na tym, że arystokraci musieli się jednak, przynajmniej przodkowie ich musieli jednak, przynajmniej cnotami waleczności
wykazać,
nie? Po to, żeby osiągnąć swoją pozycję. Natomiast tutaj no, przede wszystkim spryt, nie? Spryt i mafijna świadomość, nie? Mentalność jakby pozwala osiągnąć te szczyty, no nie ukrywajmy, bo to jest, tak historia wygląda. No ale co w pewnym momencie ta Thornton pisze? No, że ona zrozumiała jakby fenomen sztuki tej nowoczesnej, tej mainstreamowej, ponieważ jest to religia bez religii. No. To jest możliwość podróżowania, możliwość wyszukiwania jakichś, powiedziałbym, rzeczy, które są nie z tego świata, tak, nie? Ponieważ proszę sobie wyobrażać dzieło Catalana, koń bez głowy wbity w ścianę, nie? Wystający, wypchany koń, ciężkie tam 15, 16, 17 milionów dolarów, nie? Idea nihilistyczna. No to jest jakby powiedziałbym wizualizacja nihilizmu. Notabene piękną książkę napisał, wydaną w 2003 roku André Glicksman, Dostojewski w Nowym Jorku. I on ładnie tam właśnie pokazuje tę ekspansję nihilizmu, które ma korzenie. Rosja, nie? Tutaj Rosja jest takim rzeczywiście laboratorium pewnym. Warto się w literaturze zwłaszcza przyglądać. Nie? No.
Wspomniał Pan o nihilizmie, czyli być może z tego wynika, że jeśli usuwamy gdzieś te takie wartości trwałe, tak, pewne tematy, tabu też, które nigdy tam sztuka nie podejmowały, bo to było, nazwijmy to, pewna prywatna sfera człowieka, intymna sfera i nagle ona się pojawia, czyli też usuwanie jakiejkolwiek świętości, tak, takiej wartości jak świętość, czyli pojawia się wtedy nihilizm, czyli nie ma żadnych wartości. Wszystko można w kulturze, no ale do czego to wszystko zmierza?
No to jest katastrofa. To jest katastrofa, dlatego że ja tutaj trochę pomarksizuję. To jednak powiedziałem te elity jakby finansowe, nie? Gdzie ten przepływ kapitału jest błyskawiczny, one dorabiają się na spekulacji, no więc poczucie trwałości czegokolwiek no nie wchodzi w grę. Wszystko jest płynne, nie? No więc płynność, amoralizm jest czymś, co jest rzeczywistością. Ja chcę, znaczy, to jest poza dobrem i złem, może tak, nie? To jest jakby rzeczywistość.
Czyli nie ma już takiego kategoryzowania jak dobro i zło, tak?
Tak, myślę, że to jest poza dobrem, w jakimś pewnym sensie to może być poza dobrem i złem. To jakby rzeczywistość równoległa wobec tej, która jest rzeczywistością wyrastającą z tradycji, nie? To nie znaczy, że ona nie istniała, ale ona gdzieś była, powiedziałbym, na marginesach, nie była tak krzykliwa, tak głośna. Ja kiedyś pamiętam, rozmawiałem ze Zygmuntem Kubiakiem, miałem zaszczyt go poznać, no i też tak jako liberał z dyspozycją konserwatywną, no byłem tak, dałem wyraz swojemu przerażeniu, dokąd zmierza ta cywilizacja, nie? Mówi, panie Macieju, niech pan spojrzy na opis Londynu podziemi, nie? W XIX wieku Dickensa. No przecież to jest też świat, tylko on nie miał wtedy nagłośnienia. Nie było, to była ta hipokryzja, nie? Znaczy ten element koniecznej hipokryzji. No świat jest taki, jaki jest i nic na to nie możemy poradzić. To był margines schowany, nie? A to zawsze de facto było.
Jakiś czas temu, rok temu, dwa lata temu, głośna była sprawa tego pseudospektaklu, nazwijmy to Golgota Piknik. Wielkie protesty wśród ludzi, różne oceny aktorów. Niektórzy się dziwili, dlaczego, przecież to tylko jest sztuka. Mamy prawo realizować sztukę. Czy takie widowiska będą się pojawiać coraz częściej w Polsce, jak pan tutaj to prognozuje?
Ja myślę, ta walka będzie się nasilać. To jest, dla mnie to jest oczywiste, że jest to też, jakby powiedziałem, drażnienie czy rozbicie tego, co się określa mianem tego kościoła ortodoksyjnego, no jest, to jest cel. To jest cel, no bo to on stanowi bardzo silną zaporę dla tej mentalności nihilistycznej. Co do tego nie mam wątpliwości. Stąd to drażnienie, stąd te różnego rodzaju, powiedziałem, strategie rozbrajania, tak? No, tej fortecy, no, są robione ustawicznie.
No właśnie, a propos właśnie takich wystawek, czy tam tych pseudospektakli, jak Golgota Piknik. Po drugie, są jeszcze, czy były, na przykład taki kwartalnik, już nie wychodzi, Artak, Sztuki Piękne, pan był redaktorem tego kwartalnika, no ale nie wychodzi, czyli od kogo to zależy? Od tego, czy od sztuki, od tego, kto pisze w takim kwartalniku, czy tego, kto wystawia, czy są jeszcze jakieś inne instytucje, od których to w 99% zależy?
Znaczy w dużej mierze oczywiście, ja tutaj nie powiedziałem o czymś istotnym, że to też jest dość powszechnie znane, mianowicie, że lewica w latach 60. czytała Gramskiego, włoskiego marksistę, no, który właśnie stwierdził, że nie trzeba robić rewolucji z użyciem broni, ale przez kulturę. Właśnie opanujmy instytucje kultury i propagujmy określone idee poprzez właśnie instytucje kultury. No i to się w dużej mierze lewicy udało, powiodło. No i walka o instytucje ma charakter polityczny. To jest jakby jasne. Zresztą, jak powiedziała wielka polska poetka Wisława Szymborska, w XX wieku wszystko jest polityczne. Także czynnik polityczny jest powiedziałbym, rozstrzygający w sytuacji w Polsce w szczególności dużej, jednak powiedziałem, bierności społeczeństwa, które zostało odpolitycznione. Zresztą ten proces odpolitycznienia też oczywiście to jest świadoma robota, nie? Żeby nie było zbyt dużo świadomych obywateli, nie? No, że media głównego nurtu tak były formatowane, żeby po prostu raz zasłaniać afery, względnie wychowywać kretynów. Nie? Jeżeli przypomnijmy sobie takie skandaliczne sytuacje, jak tam słynna matka Madzi. Nie? No coś koszmarnego po prostu, no coś koszmarnego. I wiele takich rzeczy, które... No, o czym tu mówimy? To jest nihilizm jakby w czystej postaci, który się wylewał z ekranów telewizora. Nie? No,
także... Ale też widzimy, że są kuratorzy, tak, kultury, którzy no, sprawują jakąś pieczę i to od nich w dużej mierze zależy.
Znaczy kurator... Anna Rottenberg oczywiście, która jest taką osobą kreująca właśnie wiele zjawisk jakby w sztuce polskiej, mówiła coś takiego, że w XXI wieku sztuka ma być komunikatem. Musi być komunikatem, jest komunikatem. No co to znaczy, że komunikat, nie? Czyli to, co jest dziełem sztuki, czyli obraz sztalugowy, no to wszystko jest właściwie jakby nieistotne wobec faktu, że to jest komunikat, nie? Czyli przekaz ideologiczny. Właśnie ten mój przyjaciel Bronisław Krzysztof powiedział mi, że ewolucja, czyli uciekanie od obrazów sztalugowych dużych w kierunku komunikatu polega na tym, że taki komunikat za ciężkie miliony możemy przenieść na pendrive'ie i nie wymaga żadnego pokrycia kosztów transportu. Tak.
Przespać szybko.
No na przykład. Nie? Oczywiście, że ten element ekonomiczny też jest bardzo istotny. Chociaż o nim się nie mówi, no bo jakże? Przecież artyści buntownicy no nie będą mówili o pieniądzach, nie? Że oni są szlachetni, wspaniali, oni walczą o wspaniały świat. No, o pieniądzach przy nich mówić nie można.
Ale to nie jest przypadek, że na przykład na to nie ma dotacji, na przykład na taki kwartalnik, tak, a no jest dotacja na przykład na taką tęczę, na jakąś Golgota Piknik pewnie, na jeszcze pewnie inne rzeczy, które znaczy, może nie były nagłośniane?
Nie jest przypadek, dlatego że ja brałem udział w takiej komisji konkursowej, chodziło o wybór dyrektora BWA w Poznaniu. Notabene udało się, znaczy został wybrany dobry dyrektor. I natomiast przedstawiciel ministerstwa głosował na program kandydatki, no, która była ewidentnie reprezentowała taką lewacką postawę, nie? Czyli poprzez instytucje publiczne realizujemy politykę partycypacji i inkluzji. To są takie słowa wytrychy. Inkluzja i partycypacja. Znaczy taki bełkot. O co tutaj mianowicie chodzi? Że państwo wycofuje się z pewnych obowiązków względem obywateli, no i zostają bezradni, biedni, opuszczeni ludzie. No to więc trzeba ich włączyć do społeczeństwa poprzez inkluzję i partycypację, nie? Czyli robimy wielkopolskie rewolucje. Program dotowany pewnie z Unii Europejskiej po to, żeby gospodynie domowe przekształcić feministki, nie? No to się rzeczywiście dzieje. No. Mam nadzieję, że ja jestem związany z takim regionem Międzychód, tam często jeżdżę, no i mam nadzieję, że te panie po prostu zastosują swoisty, powiedziałem, opór wobec takiej socjotechniki. Nie? No to czasami to znaczy dla mnie w ogóle czymś niepojętym jest, jak można robić rewolucję 200 lat po rewolucji francuskiej. Jak można używać w ogóle tego żargonu? Ile tych rewolucji ma być? No, na miłość boską. Rewolucja bolszewicka, rewolucja francuska. Ile tych rewolucji? Przecież to trzeba... Ja nie rozumiem. To znaczy, rzeczywiście to trzeba być chyba, nie wiem, opętany przez jakieś, powiedziałbym, złe duchy, żeby ciągle ten impuls rewolucyjny, nie? Impuls rewolucyjny. Przecież człowiek potrzebuje spokoju, wytchnienia. A tutaj jak najwięcej zamieszać w tym kotle po to, żeby oczywiście dzierżyć władzę. Nie? Ponieważ kto problematyzuje, kto stawia problem, ten właśnie dzierży władzę. Nie? No i, znaczy niestety trzeba to przyznać, że lewica na zachodzie Europy odniosła w tej materii zwycięstwo. Nie?
W międzyczasie zaprosiliśmy Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Już mamy pierwszy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryka z Warszawy mówi. Ja właśnie względem nauczania, ponieważ mamy szkoły publiczne, jak i mamy szkoły, które urzędnicy zakładają, między innymi wiceburmistrzowie, też zakładają na prywatne mieszkania i uczą z książek, jak skutecznie przekonywać. To jest Spencera, Szybka sztuka obserwacji, werbunek. Werbują młodzież, nastawiają ją przeciwko rodzicom, żeby dzieci rodziców prześladowali, żeby nauczano, gdzie Skarb Państwa kładzie duże pieniądze, bo to się odbywają wykłady tych podręczników w szkołach publicznych, o których się nikt nigdzie nie mówi. Są to po prostu wykłady. Narodowości wykładowcy są żydowskie też. Jednocześnie jesteśmy bardzo prześladowani, a później występują radcy prawni do sądu, żeby takich rodziców ubezwłasnowolnić, zamknąć w szpitalu psychiatrycznym, gdzie również naukowcy nasi też bombardują, że ludzie zrobić zamykani są, grabieni są z majątków, z emerytur, ze wszystkiego. Jesteśmy stają się powietrzem. Jak długo my mamy jeszcze rodzice tak wytrzymać? Mam troje dzieci, które chodziły do szkół, dwoje chodziło do renomowanych szkół, bo do szkoły Batory, do Kołłątaja, gdzie właśnie werbowano ich. W pierwszym od razu dwóch tygodniach była dziewczynka upita, przywieziona razem z matką, wszystko ustawione, gdzie matka na zawał chorująca, zemdlała i lekarz nie wiedział, kogo ratować. Podstawia się różne dziewczyny, żeby rozbić, żeby polskie dzieci nie stały się lekarzami, żeby nie osiągnęli urzędów, a po takich szkołach, które nie dają kwalifikacji ani żadnego świadectwa, dostają pracę w urzędach. Kiedy to rząd nasz Polski zlikwiduje, kiedy ministerstwo nam odpowie, żeby tak nie było, a potem się mówi, pani wiceburmistrz jest w Radzie Nadzorczej, prowadzi taką szkołę i jak to możemy znosić, a inni są bezrobotni.
Rozumiem,
i idzie
Henryko,
się do urzędu, urzędnik po prostu się wyśmiewa ze starszej osoby, ponieważ przeszedł takie szkolenie w takiej szkole.
Rozumiemy, już rozumiemy problem. Dziękuję pani Henryko, ale mam taką prośbę, jeżeli cokolwiek mamy do jakiejkolwiek narodowości, wymieniamy różne narodowości, to wymienimy wszystkie, a nie między innymi ta narodowość, czy taka narodowość, bo wtedy, nie wiem, to dla mnie nie jest chrześcijańskie, że nie wiem, komuś chcemy dopiec, bo wszyscy jesteśmy równi, wszyscy mamy tą samą godność. Ale tu widzimy jakiś problem też no, szkół, tak, że nie znam dobrze sprawy. Ale tutaj pani Henryka,
znaczy, ja akurat mam tak pewne doświadczenie pedagogiczne, bo prawie 11 lat pracowałem w liceum plastycznym jako nauczyciel polskiego i też uczyłem etyki. Uczyłem etyki i pamiętam, to było do 2000, bodajże 5 czy 5 roku, tak. Od 95, 2005 rok i pamiętam, ja sobie zdałem wtedy sprawę, że rzeczywiście ten rozwój osobniczy, intelektualny młodzieży w wieku od 16 do 18 jest najsilniejszy. Znaczy, tak wtedy jest największa chłonność. Znaczy, wcale nie studia, ale właśnie wtedy. Bo to jest też kwestia rozpoznania ewentualnie dróg życiowych, kwestia światopoglądowych jakby takich krystalizacji, to jest właśnie ten czas. No i pamiętam takie lekcje etyki. Szkoła Liceum Plastycznym mieściło się na peryferiach Poznania, wśród ogrodów. Bardzo mile wspominam te chwile, kiedy wychodziliśmy do takiego ogrodu i tam czytaliśmy Epikura, stoików, czytaliśmy Sokratesa. No bo właśnie chciałem młodzież kształcić na dobrych klasykach, żeby oni wiedzieli, co to jest. Nie? I oczywiście miałem taką grupę bardzo zdolnych uczniów, dobrze rokujących w moim przekonaniu. I potem straciłem z nimi kontakt i spotkałem po 5 latach już jako studentów Wyższej Szkoły Artystycznej. I muszę przyznać, że doznałem szoku.
Dlaczego?
Dlatego, że mi ich zepsuli.
Ale to zmienił się ich światopogląd?
To znaczy tak.
Etyka?
Tak. To znaczy, traktowali przyjęcie filozofii podejrzeń, tak, że filozofia Arystotelesa była zbudowana na kościach systemu niewolniczego, nie? O to chodzi tutaj, nie? Że wszystkie idee, wszystko co mówimy, ma jakieś drugie dno, które jest nieczyste. Więc ja nagle stałem się Schwarz charakterem. W pewnym sensie, nie? Że jestem opresyjny, nie? Że nie dekonstruuję, nie chcę szukać właśnie przyczyn zła, to zło jest wszędzie, w każdej mocniejszej formie, tylko namawiam ich do czegoś, co według tej filozofii postmodernistycznej jest głęboko podejrzane, nie? Że uprawiałem działalność podejrzaną i wcale ich nie wyciągałem na wyższy poziom istnienia. I też pamiętam takie a propos siły zmysłów, siły widzenia, to czytaliśmy traktat o malarstwie i tam jest fragment, gdzie Leonardo da Vinci mówi, że jeżeli kontemplujemy mocno osłonecznioną ścianę, to w pewnym momencie nawet pojawiają się halucynacje. To znaczy, że sami wytwarzamy, powiedziałem, piękne coś, co jest z estetycznego, z barwnego punktu, świetlistego punktu widzenia kapitalne. Nie? Ja mówię, że proszę bardzo, nie potrzeba żadnych środków zmieniających nastrój, jeżeli nasze zmysły są silne, tak? I zdrowe, to po prostu możemy się rozkoszować po prostu pięknem świata. Nie? Ja myślę, że w dużej mierze ten nihilistyczny czas jest efektem właśnie tej dominacji mediów elektronicznych, nie? Że po prostu siedzimy przed komputerami, a potem nie widzimy. Siłą rzeczy akomodacja zmysłów do telewizora i ekranu komputera jakby likwiduje posługiwania się okiem, nie? Naturalnym, czystym.
To jest ciekawe, co pan powiedział na temat młodzieży, że w tym wieku tam 16 do 18 lat bardzo chłonie to wszystko. Tutaj z jednej strony nauka, piękne ideały, wzorce, filozofowie, klasyczni, ale z drugiej strony na przykład młodzież bardzo dużo słucha muzyki. Przecież to jest bardzo dużo, ogląda te teledyski, bo to jest chyba ten świat ich wtedy i tak patrzę na pod względem sztuki, estetyki na te teledyski. To jest bardzo szybka zmiana. Tam jest wielki dynamizm i bardzo dużo nihilizmu też się pojawia.
Czy problem jest, to świetnie zdiagnozował Alan Bloom, Umysł zamknięty, jego wrogowie. Taka książka wydana w 1997 roku, napisana w latach 80. w Ameryce, gdzie on rzeczywiście analizował wpływ muzyki. I zauważył co? Że ta młoda generacja, w przeciwieństwie do jego, chyba 1930 rok, Alan Bloom, nie słucha klasyki. Nie? Czyli Mozart, Brahms to jest jakby poza... Natomiast dlaczego? Dlatego, że muzyka, rytm... On mówi dosłownie, że rytm tej popkultury... Czy mówi, że należałoby tych wszystkich eksterminować, za mocno powiedziane eksterminować, szefów wytwórni, którzy zarabiają ciężkie pieniądze, na demoralizację jakby młodzieży, ponieważ cały rok, raz, że ma charakter demoniczny, są takie oczywiście teorie, ale że rok jest oparty o rytmie stosunku seksualnego, co powoduje, że 13-14 lat, siłą rzeczy, oczywiście, nie? Czyli rozbudza się, animalność, nie? Zanim ten młody człowiek wzniesie się na ten wyższy poziom. Nie? I w momencie, kiedy jakby zostaje ta energia witalna w taki sposób zagospodarowana, to ona już nie ma szans na rozwój dalszy. To pisze o tym Alan Blunt pięknie. Nie? Rzeczywiście z bardzo taką no, niechęcią do producentów muzyki. Jako... Znaczy ja go rozumiem rzeczywiście, że jak odebrać możliwość zrozumienia Mozarta i Brahmsa, czy przeżycia, nie? To jest zbrodnia.
A patrząc na to wszystko jeszcze, czy istnieje w ogóle jakieś antidotum przed tym, przed tą kontrkulturą?
No to jest wielki problem. To jest wielki problem. To jest, znaczy oczywiście, że no to jest oddziaływanie z tradycyjnych instytucji. Nie? Tutaj wszystkim no, siła Kościoła katolickiego. Nie? Tutaj jest to jest rzecz, powiedziałbym, absolutnie fundamentalna, bo dawno byłoby pozamiatane, że powiem kolokwialnie, nie? Gdyby nie było tego powiedziałem, fundamentalnego oporu. Oporu związanego no, z czym? Że co jest jakby przeciwieństwem nihilizmu? Przeciwieństwem nihilizmu no, jest akceptacja, a mówiąc patetycznie miłość, nie? Miłość bytu. No a gdzie to uprawiać, nie? Gdzie to uprawiać? W obrębie jakiej sfery to uprawiać? No to no wiadomo, to jest sfera, powiedziałbym, szeroko rozumianej, no, powiedziałbym, religii. Nie? Mówię tu o akceptacji, nie mówię jeszcze o wierze w takim no, rytualnym, ortodoksyjnym jakby charakterze, ale mówię o akceptacji świata. Nie? Ten pierwszy gest, nie? Że wszystko, co jest, mnie otacza, jest piękne. Ja to muszę zobaczyć, ale muszę mieć czyste zmysły. No proszę sobie wyobrazić, że wielki angielski malarz Constable uważał, że nie ma na świecie rzeczy brzydkiej. Że jeszcze do XIX wieku no, kategoria brzydoty, oczywiście ona była w estetyce, no, ale ona nie była dominująca. Nie? Ja się zastanawiam, też jakby nie można ulegać takiemu paseizmowi, jakoby kiedyś było tak bardzo doskonale i lepiej. Nie? To trzeba uważać. O konserwatyści czasami tak wpadają w taki dogmat no, umiłowania przeszłości, jakoby tam był raj. Nie? Tutaj raju nigdy nie było. Ale na przykład zastanawiam się, kiedyś czytałem wiersze Grochowiaka, jego erotyki i potem zestawiłem to z wierszami Petrarki, nie? Do Laury. Nie? Donna Angelicata, czyli pani czyli jakość przeżycia świata, nie? Tamta literatura, czyli akceptacja i radość, że istnieje, a tutaj u Grochowiaka mamy, że no, wielka poezja, owszem, nihilistyczna, przekleństwo, że istnieje. Nie? To jest, no to są takie...
Czyli jest jakiś krzyk człowieka, ból, nie wiem...
No tak, oczywiście, że... No tak.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym programie. Ten numer telefonów jeszcze przypomnimy tutaj na pasku pod ekranem. Natomiast my dalej rozmawiamy na temat tej wojny kulturowej w kontekście sztuki i chrześcijaństwa. Czy w Pana ocenie, czy ta sztuka, czy to chrześcijaństwo wróci, będzie miało znowu to swoje tło w sztuce? Czy jest taka szansa, czy co trzeba byłoby zrobić w ogóle? Bo pewnie szansa jest, ale co takiego trzeba było namacalnie zrobić, żeby, nie wiem, gdzieś ta młodzież jednak szukała prawdziwej sztuki, żeby no, ludzie znaczy to, gdzieś w moim wieku znaczy, próbowali szukać
wbrew pozorom
tego.
Akurat ten model kształcenia, który jest obecnie na polskich uczelniach, on nie jest zły. Znaczy ten model kształcenia mistrz-nauczyciel. Że polskie uczelnie artystyczne, czyli profesorowie tej starej daty, oni się bronią. Ci którzy no, uczą tworzenia w tradycyjnych mediach. Nie? Że to nie jest tak źle. Stawia się na warsztat przede wszystkim. Nie? Tutaj warsztat, żeby nauczyć techniki. To jest jakby tutaj podstawa. Natomiast duża część tego szkolnictwa artystycznego od razu uczy robienia tych takich komunikatów.
Aha.
Komunikatów, no. I tutaj szansa na błyskawiczną karierę jest no, zdecydowanie większa, nie, niż mozolne malowanie obrazów czy rzeźbienie w kamieniu, które jest czasochłonne i nie daje gwarancji żadnego sukcesu, zwłaszcza jeśli dzieło nie będzie miało jakiegoś ideologicznego charakteru, nie będzie walczyło o wyzwolenie na przykład no, kobiet z opresji patriarchalnej katolickiej kultury. Nie? No, to nie ma szans na karierę. Nie? No ale mam kontakty z moimi kolegami, profesorami, no, którzy mają grupę rzeczywiście zdolnych, znakomitych, młodych ludzi, którzy, no, którzy nie chcą być, nie chcą dać się oszukać, o tak, nie?
Czyli jest nadzieja i szansa na taką artystyczną elitę. Mamy telefon, bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków mamy.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i naszego gościa, pana Mazurka. Mam do pana Mazurka, czyli naszego gościa na antenie.
Jak ma pan na imię?
Andrzej.
Tak.
Mam pytanie. Ja przeczytałem tylko trzy wiersze pani Szymborskiej, ale dowiedziałem się, że ona została ponoć noblistką. Czy może mi pan w jakiś bliższy sposób wyjaśnić, w jaki sposób ta pani dochrapała się takiej nagrody?
Dziękujemy za to pytanie. Nie wiem, czy tutaj...
Ja pamiętam, rozmawiałem, robiłem rozmowę z panem Pawłem Hercem. W 90. chyba to było rok, po 97. rok, nie pamiętam, kiedy pani Wisława Szymborska otrzymała nagrodę Nobla. I pan Hertz, Paweł Hertz, znaczy to jest postać, o której warto pamiętać. To był wydawca, eseista, poeta, człowiek bardzo blisko związany z Kościołem też pod koniec życia. On powiedział coś takiego, a był człowiekiem bardzo mądrym. Tak, no kiedy właśnie zapytałem go, jak to możliwe, że Wisława Szymborska otrzymała nagrodę Nobla.
Na przykład Herbert nie otrzymał.
Odpowiedział tylko tak, to jest tylko nagroda Nobla. To jest jedna z wielu nagród.
Świetna
ona, tak, ona po prostu w pewnym momencie stała się też nagrodą motywowaną jakby, tutaj polityka, nie? Polityka ma ogromne, jak Dario Fo dostaje nagrodę Nobla Znaczy, bylibyśmy też niesprawiedliwi, gdybyśmy stwierdzili, że Wisława Szymborska jest poetką pozbawioną talentu, że nie napisała w swoim życiu dobrych wierszy, ona napisała dobre wiersze. Dobre wiersze. Czy na Nobla? No ale właśnie, to jest tylko nagroda Nobla. Także nie przywiązywałbym nadmiernej wagi do tej nagrody. Nagrody, to tak jak cywilizacje, mają wzrost prestiż i też jakby tracą ten prestiż. To już nie ta nagroda Nobla, którą dostawał Raymond czy Sienkiewicz, nie? To jest inna ranga już.
Ale dziękujemy panu Andrzejowi za to pytanie, za zwrócenie na to uwagi, bo jest wiele takich przecież różnych płaszczyzn w sztuce, w kulturze, no, które gdzieś tam cały czas nas szokują, tak? Do tej pory i jak my mamy na to reagować? To jest następne pytanie. Jak powinniśmy reagować? Czy powinniśmy takim sprzeciwem, wielkim oporem reagować?
No myślę, że tak. Myślę, że tak. Dlatego, że kiedy na przykład mowa o sztukach rodzaju Golgota Piknik, no tak. Dlatego, że to jest uderzenie w podstawy liberalnej demokracji. Bo to jest niszczenie obyczajów. Tutaj ten aspekt jakby wydaje mi się należy podkreślać. Nie? No nie przypadkowo wymyślono słowo obsceniczny. Obsceniczny, czyli poza sceną. Czyli to nie ma prawa, to co jest obsceniczne, nie ma prawa pojawić się w przestrzeni publicznej. No to po prostu proste. Nie ma prawa. No bo to niszczy liberalną demokrację, no, która wymaga obywatela silnego, który nie będzie więźniem swoich namiętności. No po prostu wspólnota, jeśli chce przetrwać, no to musi dbać o jakość no, relacji, nie? Między no to jest jasne. To chodzi tylko o przyzwoitość. To jest kwestia przyzwoitości, niczego więcej. No także ja pamiętam po tej Golgocie, w trakcie tej awantury, no byłem w Radiu Merkury na rozmowę między innymi z dyrektorem Merczyńskim Teatru Malta, który no właśnie usiłował wmówić publiczności, że to nie ma nic wspólnego z polityką, że jest to sztuka, której celem jest no właśnie poszerzanie zakresu wolności i mówienia o religii jako... No to po prostu ta demagogia to jest tak no żenujące. Dlatego, że ja pomyślałem sobie, no tak, no mamy kolejne wcielenie, mamy po prostu człowieka, który uciekł Molierowi spod pióra, nie? Pan Jourdain, który nie wie, że mówi prozą, po prostu. Pan Jourdain, który nie mówi, że to jest, powiedziałbym, apolityczna, nie ma nic wspólnego z polityką sztuka, nie? A ja właśnie jako kontrargument daję to, co powiedziała Wisława Szymborska, wielka poetka polska, noblistka, że w XX wieku wszystko jest polityczne. I proszę nie sprzeciwiać się autorytetowi Wisławy Szymborskiej.
Tak, który...
No to jest argument, przyzna ojciec, tak?
No zawsze warto znać autorytety danej osoby, tak, żeby z nią rozmawiać. A z drugiej strony też, patrząc na tą wojnę kulturową w kontekście sztuki i chrześcijaństwa, czy to, co w ogóle nas czeka, ale to, co się dzieje, czy to dużo zależy od polityków, którzy pełnią aktualnie jakieś takie funkcje, czy wraz ze zmianą może gdzieś w jesieni rządów, może coś się zmienić, może coś się zostać tak samo, czy to ma wielki wpływ właśnie taki rząd, ministrowie na naszą wojnę kulturową?
Polityka ma ogromne znaczenie o tyle, o ile ze strony świata politycznego wychodzą impulsy, które dobrze rozpoznają potrzeby ludzi. To znaczy ja wierzę w coś takiego, no to wiara plus no, obserwacja też i lektura w coś, co przywołany już Harold Bloom określił mianem podpiwniczenia duszy. Znaczy, że jest pewne takie uposażenie, które my dziedziczymy, czasami nieświadomi tego, które się określa mianem takiego polskiego habitusu i które w nas jest i odpowiednia jakby sytuacja pozwala na uaktywnienie się tych struktur. Ja myślę, że te wybory, wybór prezydenta Andrzeja Dudy, no to jest jakby świadectwo na to, że to podpiwniczenie duszy jakby w Polakach istnieje. Ten efekt, powiedziałbym, bumerangu i no, że jestem optymistą, nie? To znaczy, no też trzeba sobie zdać sprawę, że to jest walka, która się nigdy nie kończy, nie? Raz są sukcesy, raz są porażki, no że przywołam tutaj i mówię, XVII-wiecznego poetę z Sępa Szarzyńskiego, że wieczne bojowanie, Bydnarz podniebny. No tak, chyba przekręciłem ten cytat, że przepraszam.
Dziękuję. Mamy kolejnego gościa. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć, że zgadzam się z Panem i zauważam to już od wielu lat, że sztuka właściwie nie oznacza w tej chwili jakiegoś piękna, jakichś takich pozytywnych odczuć u odbiorców, ale wręcz chodzi o to, żeby to była brzydota, żeby to był jakiś taki skandal, żeby to było wręcz, powiedziałabym, takie ohydztwo. I w tamtym roku, no bo kupuję dosyć tam książek i zobaczyłam taką ciekawą książkę, która wyjaśnia i tak no to zjawisko właśnie takiego zohydzenia sztuki i ten autor właśnie sięga do przyczyn takiego zjawiska. To jest taka dosyć cegła, ona jest maczkiem pisana i to autorem jest Michael Jones i tytuł jest Zdeprawowani moderniści. Ja tę książkę przeczytałam i to no dokładnie wyjaśnia to, co widzimy. A podtytuł jest Nowoczesność jako usprawiedliwienie seksualnej amoralności. I właśnie ten autor analizuje twórczość wielu takich kultowych, powiedziałabym, malarzy na przykład, choć nie tylko, bo tu Picasso, Keynes, Kinsey, Freud. I on dochodzi do wniosku, że właściwie źródłem i tą praprzyczyną tej takiej tak zwanej twórczości, no to są instynkty, mówiąc wytwornie, a no wprost, no po prostu no popęd i obsesje takie właśnie seksualne kierują tymi ludźmi, którzy zresztą są no głęboko zdemoralizowani jako ludzie w życiu swoim, prywatnym. Bardzo jest to ciekawa pozycja i bardzo dużo wyjaśnia i tu sięga do XIX wieku też, no od takich dalszych czasów. Bardzo jest to wartościowa pozycja i bardzo dużo uczy i wyjaśnia. Co prawda ciężko się to czyta i no jest to trochę, powiedziałabym, jeśli człowiek chce jakichś pozytywnych treści, to no jest, ale warto jest wiedzieć, o co w tej sprawie chodzi. Natomiast jeśli chodzi o panią noblistkę, to tutaj taki mam akurat przed oczami taką krótką próbkę, może zacytuję, bardzo krótką. Partia, należeć do niej, z nią działać, z nią marzyć, z nią w planach nieulękłych, z nią w trosce bezsennej, wierz mi, to najpiękniejsze, co się może zdarzyć. To ja cytuję, bo tu mam taką książeczkę o pani noblistce Szymborskiej. Także to chciałam. Natomiast właśnie jeśli chodzi o sztukę, to tak samo w teatrze na przykład w tej chwili nie ma już na co iść. Ja no, mam rodzinę w bardzo dużym mieście i często jeździłam i często właśnie jak przyjeżdżałam, to zawsze szłam do teatru. Zabierałam też rodzinę, bo no, na takie ciekawsze spektakle. Ale w tej chwili nie. To jest po prostu, są bluzgi, to przeciw kościołowi i przeciw wszelkiej estetyce. I chodzi o właśnie unowocześnianie wszystkiego. No do absurdu. Także dziwię się nawet, że no, sale teatralne powinny być puste, żeby to jakoś chociaż tak, no rzeczywiście, no jest dużo zwolenników takiej no niemoralnej nawet. Nie mówiąc o tym, że to trudno chyba na tym wysiedzieć. Czytam w naszym dzienniku też recenzję tej pani Temidy Stankiewicz Podchoreckiej, no to widać też.
Bardzo pani dziękujemy, pani Małgorzato, za pani głos, za pani opinię.
Bardzo cenny.
Tak.
Znaczy, problem jest, bo ten styl, czy te quasi idee, one po prostu dają możliwość ekspresji miernocie. Miernotą. No, trzeba po prostu uczciwie powiedzieć, nie? Że filozofia, która się unosi, czy też quasi filozofia, która unosi się, ponieważ łatwo jest, no burzenie nie jest, nie, to żadna sztuka, no po prostu burzyć, dorobić jakąś idiotyczną ideologię. To jest, to są, pięknie o tym pisze zresztą w Pogardzie mas Sloterdijk, taki mówię, niemiecki filozof i badacz społeczny, bardzo taki no przenikliwy, który mówi, że mamy do czynienia z taką demokratyzacją geniuszu, nie? Że ta demokratyzacja polega na tym, że właściwie każdy może być malarzem, a no i właściwie hierarchie zostały zlikwidowane. Nie? Zresztą to jest też problem nowoczesnego społeczeństwa, jak sobie radzić z nierównościami. Po prostu społeczeństwo nowoczesne nie chce uznać faktu, że ktoś jest zdolniejszy, mądrzejszy. No nie, no wszyscy mamy być równi. No po prostu. No to jest równanie.
Mogę nie potrafić śpiewać, a mogę nagrać płytę.
No tak, oczywiście. To jest. Tak, tak, tak.
Wiele jest takich, nazwijmy to artystów.
Opowiadał mi, bardzo symptomatyczna historia. Opowiadał mi to znakomity pisarz, zresztą pan Antoni Libera. W latach, na przykład, 90. był w Ameryce i był świadkiem takiej sceny, gdzie w szkole pisania jakaś studentka napisała dramat, no i. Prowadzący te warsztaty uznał, że nie jest to najlepsze i ona nie jest Szekspirem, nie? Na co ona po prostu wybuchnęła i kazała się przeprosić, że ona nie jest Szekspirem, ale ona jest inna. Mhm. No. To jest właśnie to, nie? Znaczy, to jest, powiedziałem, cała też ta lewicowa, postmodernistyczna formacja, ona jest ufundowana na resentymencie. Znaczy, czyli na nienawiści wobec tych, którzy mają talent. Na kiedyś, oczywiście, jak robiło się kulturę, to miał się świadomość, że jesteśmy karłami na barkach olbrzymów. To nastąpiło odwrócenie, że nie ma olbrzymów. To my jesteśmy olbrzymi, a tam, gdzie są karły. Tylko trzeba to jakoś powiedzieć w taki sposób, no żeby to trafiło do jak najszerszej, niewykształconej, niezróżnicowanej masy. No to jest taka to jest taka trochę prototalitarna. Za tym kryje się niestety, znowu tutaj będę wracał, nie na zasadzie prostej analogii do bolszewizmu, ale wirus prototalitarny krąży po Europie. Za tą lewicą kryje się nowa jakaś forma totalitaryzmu. No, tutaj to nawet nie trzeba być szczególnie przenikliwym, żeby sobie to zdawać sprawę, że w momencie, kiedy mamy równanie w dół, nie? Czyli rządy masy, którą się manipuluje, no to to tyrania się jakaś zbliża. Nie? No, trzeba się temu przeciwstawić na wszystkie możliwe sposoby. No, nie ma po prostu wyjścia.
Aż tak pomyśleć, kiedy ktoś sobie pomyśli, że nie wiem, najlepsi chirurdzy, tacy jak świętej pamięci profesor Liga, no, dyskryminują go swoją obecnością, swoim talentem. Ja jestem, mam większy talent, ja będę chirurgiem, ja będę, nie wiem, leczył ludzi, bo co, bo potrafię.
Znaczy, tu jest szansa, dlatego że są pewne dziedziny, których się nie da oszukać. Znaczy sztuka, zwłaszcza sztuki plastyczne, to jest taka dziedzina, gdzie można kombinować, można być hosztaplerem. Można być hosztaplerem i nic nie, bezczelność jakby wystarczy. Ale już jeśli chodzi o muzykę, o wykonanie na przykład, to już jest inna kwestia. Z pisarstwem, no mam nadzieję, że muzyka przeniesie nas przez te czasy dla sztuki nieszczególne. No ale też ja nie byłbym optymistą, ponieważ w Polsce jest wspaniała, powiedziałem, elita intelektualna, humanistyczna. Właśnie, a nawiązując do kpis, tutaj twarzą jednej okładki był pan profesor Andrzej Przyłęcki. To jest Scruton, to jest Roger Scruton. Andrzej Przyłęcki, który jest uczniem Gadamera, znakomity filozof, zajmujący się polityką przede wszystkim, filozofią polityki, ale też kultura nie jest mu obca. Nie? Był twarzą jednego numeru, a twarzą przedostatniego był właśnie Roger Scruton. Znakomity, konserwatywny, brytyjski filozof. No, instytucja, człowiek instytucja. Pisarz, dramaturg, eseista. Chyba najbardziej konsekwentny, jeśli chodzi o brytyjską jakby filozofię, uczestnik walk z tym zadumieniem. Zresztą ja powiem tak, że ja oczywiście rozumiem, ale jednocześnie nie rozumiem lewicy, że jakby na przykład dokładnie 50 lat po ukazaniu się Opium dla intelektualistów Raymonda Arona można jeszcze myśleć tymi kalkami, że można ciągle te wojny wszczynać, te rewolucje rozkręcać, nie? Że no nieuleczalna jakaś paranoja. No, to paranoja. Niestety bardzo zaraźliwa i szkodliwa.
A może też w tym wszystkim, tak krótko już na koniec, chodzi o to, że ta wojna kulturowa w kontekście sztuki i chrześcijaństwa to jest wojna z chrześcijaństwem. No bo zobaczmy, co było z jedną z redakcji Charlie Hebdo, kiedy zaczynali coś się naśmiewać z muzułmanów. No nie słyszałem, żeby jakaś była antykultura przeciwko, nie wiem, judaizmowi, tak? Przeciw judaizmowi, to wiadomo, druga wojna światowa to też miała swoje tutaj grzechy, ale przeciwko buddyzmowi, innym religiom, ale przeciw chrześcijaństwu to cały czas jest jednak nastawione.
No tak.
Przeciw tym wartościom,
które
są pierwszorzędne.
No tak, to jest... to jest, trzeba to, znaczy, próbować psychologicznie jakby zrozumieć, nie? Na czym, z czego wynika owa zajadłość, nie? To znaczy tutaj pomagają nam filozofowie, nie? Tutaj Wegelin, nie? O gnostycka rebelia, nie? Czyli no, za tą nową lewicą, czy za tym lewactwem, no, kryje się manicheizm, nie? Manichej to tam, oczywiście, że nie są manichejczykami, nie? To jest sekta. Że to jest manichejska sekta tak naprawdę, że w momencie, kiedy zaczynamy jakby tłumaczyć pewne zjawiska w kulturze kategoriami właśnie wojen religijnych, to się zaczyna robić jasne. Że to jest wierzchnia, my widzimy wierzchnią warstwę, a pod spodem jest ta, powiedziałbym, walka, no, mordercza walka, rzeczywista, na powiedziałbym, idee, które mają charakter religijny. Nie?
Bardzo dziękuję za te rozmowy. Pan Maciej Mazurek, publicysta, poeta, malarz, członek Zespołu Teologii Politycznej, redaktor zeszytów karmelitańskich. Bardzo dziękuję. I dziękuję bardzo Państwu za te rozmowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.